Przy mikrofonie Karolina Plinta, a to Godzina Szumu. Podcast magazynu Szum poświęcony najciekawszym wydarzeniom na polskiej scenie artystycznej. Magazyn Szum to najważniejsze polskie pismo poświęcone sztuce współczesnej. Już prawie 10 lat komentujemy dla Was najważniejsze wystawy i zjawiska w polskiej sztuce. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, zapraszam na stronę magazynszum.pl, a jeśli chcesz nas wesprzeć, zostań naszym patronem lub patronką w serwisie Patronite. Znajdziesz nas pod adresem patronite.pl/magazynszum. Dzień dobry Państwu, to 124 odcinek Godziny Szumu. Tym razem moim gościem jest Piotr Stasiowski. Witam Cię, Piotrze.
Cześć Karolina, witam wszystkich.
Piotr Stasiowski jest nowym dyrektorem Muzeum Narodowego w Gdańsku, a także ciągle dyrektorem Gdańskiej Galerii Miejskiej, którą prowadzi już prawie 9 lat, bo zaczął to robić w 2015 roku. Porozmawiamy dzisiaj o tym, jak Piotr daje sobie radę, żeby kierować dwoma instytucjami równocześnie i jakie ma plany na przyszłość. Natomiast zanim przejdziemy do rozmowy, zapraszam Państwa na materiały naszych partnerów.
Zniknij nad Wisłą to pierwsza przekrojowa prezentacja jednego z najciekawszych fotografów pokolenia transformacji, Konrada Pustoły. Kuratorem ekspozycji ku pamięci przedwcześnie zmarłego artysty jest Stach Szabłowski. Wydarzenie współorganizują Miesiąc Fotografii, Fundacja Sztuk Wizualnych oraz Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki. Wystawę można odwiedzać do 5 stycznia 2025 roku w Bunkrze Sztuki w Krakowie.
Witam po przerwie. Przypominam, rozmawiam z Piotrem Stasiowskim, multidyrektorem. Piotr, przede wszystkim powiedz mi, zarządzasz dwoma instytucjami i dlaczego? Jak sobie dajesz radę?
Już tłumaczę tą trochę patową sytuację. Mianowicie ja stanąłem do konkursu dyrektorskiego na Muzeum Narodowe w Gdańsku w drugiej turze tak naprawdę. Pierwsza tura, którą ogłosiło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nie została rozstrzygnięta. Ogłoszono drugą turę i przy drugiej turze stwierdziłem, a co tam, spróbujemy. Może się uda, może nie, ale warto wziąć udział w takich rozmowach na poziomie ministerialnym, bo do tej pory zawsze pracowałem w jednostkach samorządowych i chciałem trochę zaeksperymentować, zobaczyć jak to wygląda od tej strony właśnie już bezpośrednio związanej z ministerstwem. A w związku z tym, że pierwszy etap, pierwsza tura tego konkursu nie została rozstrzygnięta, druga tura została rozstrzygnięta bardzo szybko. Ja w zasadzie miałem taką sytuację, że mniej więcej w pewną środę pod koniec września dowiedziałem się, że decyzja padła na moją osobę, a w poniedziałek już stałem pod gabinetem pani ministry Hanki Wróblewskiej, żeby podpisać kontrakt. Więc tak naprawdę ten moment od ogłoszenia wyników konkursu ministerialnego do podpisania umowy, do powołania mnie na dyrektora był bardzo krótki. Co postawiło mojego wcześniejszego organizatora, czyli Urząd Miasta Gdańska, w dosyć trudnej sytuacji. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w Gdańsku obecnie odbywa się szereg konkursów dyrektorskich. Jest totalna wymiana na stanowiskach i te konkursy lecą jeden po drugim, więc miasto trochę nabrało zadyszki w kolejnych rekrutacjach dyrektorskich, w związku z czym poproszono mnie, abym jeszcze przez jakiś czas na 1/4 etatu poprowadził galerię do momentu wyłonienia albo nowej dyrekcji, albo nowego pełnomocnika bądź pełnomocniczki pełniącej obowiązki funkcji dyrektora. No ja przyznam, że żyję bardzo dobrze z miastem od ponad 9 lat, tutaj muszę powiedzieć, bo swoją kadencję zaczynałem w sierpniu 2015, więc w tym momencie mija mi 9 lat i 2 miesiące pracy tutaj. W związku z czym poprosiłem panią minister o możliwość jeszcze przez jakiś krótki czas pracy na dwóch stanowiskach. To nie jest bardzo, znaczy to jest obciążające oczywiście, natomiast wydaje mi się, że przez te ostatnie 9 lat wypracowałem takie procedury i struktury w zespole pracy, że w pełni ufam mojemu zespołowi w Gdańskiej Galerii Miejskiej i widzę, że oni też mocno mnie bardzo wspierają, także rano idę do pracy do muzeum, a po muzeum biegnę do GGM-u i załatwiam GGM. No, nie jest to najprostsze, przyznaję, bo faktycznie tej pracy jest w tym momencie sporo. Natomiast no, nie chcę zostawić swojego dziecka, którego pilnie obserwowałem i uczyłem przez ostatnie 9 lat na lodzie, także ten moment przejścia chcę, żeby nastąpił w miarę łagodnie. Prawdopodobnie miasto Gdańsk w najbliższych tygodniach, miesiącach ogłosi konkurs na nową dyrektorkę bądź dyrektora Gdańskiej Galerii Miejskiej, ale tak jak wspomniałem na początku, obecnie ta fala konkursu, bo teraz był konkurs na Instytut Kultury Miejskiej, konkurs na Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, konkurs na Nadbałtyckie Centrum Kultury, to akurat nie miejskie, ale też w mieście. I szereg innych konkursów powoduje to, że no brakuje trochę ludzi, że tak powiem kolokwialnie, na krótkiej ławeczce do podjęcia pracy dyrektorskiej. Także jedną nogą w muzeum, drugą nogą w GGM-ie, staram się to wszystko pogodzić, chociaż no nie ukrywam, te dwie historie są totalnie skrajnie od siebie różne i faktycznie z jednej strony uczę się nowych rzeczy, a z drugiej strony staram się domknąć pewien rozdział w moim życiu związany z Gdańską Galerią Miejską.
No właśnie, padło to słowo, dwie skrajnie różne rzeczy, sytuacje. Zastanawiam się, co ciebie skłoniło, żeby wystartować w konkursie na dyrektora Muzeum Narodowego. To jest taka poważna instytucja, która zajmuje się nie tylko sztuką współczesną, no a ty jednak siedziałeś w tej współczesności i to raczej chyba też wolałeś taką współczesność młodą. W każdym razie w GGM-ie dużo tych młodych artystów było na przestrzeni ostatnich lat pokazywanych. Więc dla ciebie duża zmiana. I skąd ta decyzja poza czystą chęcią, żeby na przykład spróbować się w nowych jakichś procedurach?
Motywacje miałem tak naprawdę dwie. Pierwszą z takich motywacji jest to, że ja zawsze trochę parłem przed szereg i dzięki Markowi Puchale, byłemu dyrektorowi Biura Wystaw Artystycznych we Wrocławiu, już w 2007 jako 27-latek zostałem kierownikiem galerii. To było dla mnie wówczas spore wyróżnienie jako dla młodego człowieka kilka lat po studiach i chciałem sprawdzić się w roli kierownika i to było naprawdę super doświadczenie. To, że Marek Puchała umożliwił mi bycie kierownikiem, spowodowało to, że dostrzegła mnie Dorota Monkiewicz, która w 2012 zaprosiła mnie do Muzeum Współczesnego Wrocław jako głównego kuratora, więc to był kolejny hop do góry, 32 lata już jestem głównym kuratorem, wow. To było naprawdę duże i byłem bardzo, bardzo wdzięczny za to Dorocie. I później w wieku 35 lat stwierdziłem, a czemu nie dyrektorstwo? Właściwie wcześniej startowałem jeszcze do Mokra Sztuki rok wcześniej, ale tam się nie dostałem. Natomiast udało mi się do GGM. Tak zawsze stawiam sobie jedną poprzeczkę wyżej po to, żeby się sprawdzić. Oczywiście sztuka współczesna jest moim największym konikiem i w tym zakresie jak najbardziej się znajduję. Natomiast no nie ukrywam, że 9 lat na jednym stanowisku to jest z jednej strony mało, ale z drugiej strony dużo. Obecnie w środowisku artystów, twórców, w środowiskach kreatywnych toczy się duża debata, jak długo dyrektor powinien zajmować stanowisko dyrektorskie w jednej instytucji, tak żeby nie zamykać drogi innym potencjalnym dyrektorom, dyrektorkom. Niektórzy się obruszają, że ktoś siedzi 17 lat, 20 lat. No, ja po 9 latach stwierdziłem, że Moja misja w Gdańskiej Galerii Miejskiej została już wykonana, że już zaczynam się trochę kręcić jak chomik w kołobrotku, że już na tyle poznałem pewne procedury, mechanizmy działania tej instytucji, pewne jej schematy, że w zasadzie zacząłem to robić w pewnym momencie już trochę automatycznie. Ustalanie planów rocznych, sprawozdania, poszczególne dokumenty, które składa się co miesiąc, w pewnym momencie zacząłem odczuwać pewnego rodzaju rutynę. I to oczywiście ta rutyna nie była związana z projektami artystycznymi, bo tutaj z moimi ukochanymi kuratorami z Gdańskiej Galerii Miejskiej zawsze staram się bacznie śledzić nowe trendy i bacznie śledzić to, co się aktualnie dzieje. Więc tutaj akurat nudy nie było, natomiast ta rutyna wynikła bardziej z takich rzeczy administracyjnych, zarządzania zespołem. W związku z tym poniekąd stwierdziłem, że spróbuję sprawdzić się w trochę większym formacie i też nie ukrywam, że praca dyrektorska w 70-80% to nie jest praca z artystami, to jest praca na bazie administracji, to jest praca z ludźmi, to jest praca na finansach, to jest praca z procedurami bardzo, bardzo różnymi. Także no ja przez ostatnie lata z artystami do czynienia miałem może w 10-20% tak naprawdę mojej bezpośredniej pracy zawodowej. Ja nie jestem typem dyrektora, który byłby curator star i wszystkie wystawy robił osobiście, raczej zawsze stawiałem na to, aby otwierać się na współpracę z różnymi artystami i kuratorami z Polski, z zagranicy, aby otwierać możliwości tak naprawdę współtworzenia programu artystycznego przez różne podmioty, sam pozostając poniekąd w cieniu i starając się, aby ta machina sprawnie funkcjonowała po prostu. To zawsze był mój priorytet, żeby nie starać swojego nazwiska jako superkuratora, tylko raczej, żeby wspierać działania instytucji, w której pracuję. Także wiesz, no ja na przestrzeni ostatnich lat nie zrobiłem zbyt dużo wystaw. To pewnie jest jakoś tam zauważone w środowisku. Kiedy byłem kierownikiem studio BWA we Wrocławiu, czy później jeszcze głównym kuratorem tych wystaw, robiłem dużo więcej. Ale w pracy w GGM głównie skupiłem się na tym, aby dawać szanse i możliwości innym osobom. A więc od strony artystycznej można powiedzieć, że się trochę cofnąłem, ale to też dało mi asumpt do tego, żeby poważnie pomyśleć o Muzeum Narodowym, gdzie też nie zamierzam tworzyć programu artystycznego bezpośrednio od podstaw, raczej wspierać kuratorów, kustoszy, pracowników naukowych w ich działaniach. Muzeum Narodowe jest dużą organizacją, tam pracuje ponad 170 osób w tym momencie, także na pewno będę miał co robić.
Chciałabym, żebyś trochę podsumował ten czas w GGM-ie i jakoś, no, czy tworzy ci się w głowie jakaś taka wizja przemiany tej instytucji, czy ta instytucja przeszła przemianę od tego momentu, kiedy zacząłeś nią zarządzać w 2015 roku do dzisiaj? Jaki ten GGM zastałeś, a jaki zostawiasz?
Z tym wiąże się taka dosyć zabawna anegdotka, ponieważ w momencie, kiedy ja wygrałem konkurs na dyrektora Gdańskiej Galerii Miejskiej i już miałem podpisane papiery i przyszedłem do biura ówczesnej pani dyrektor dotyczącej kultury w Urzędzie Miejskim, Ani Czekanowicz. Ania Czekanowicz bardzo sympatycznie ze mną porozmawiała, zapytała się, czy mam gdzie mieszkać, czy się urządzę, czy moja rodzina przyjedzie do Gdańska i tak dalej. I w pewnym momencie pani Ania Czekanowicz zapytała: panie Piotrze, a czy pan wie, kim był Daniel Chodowiecki? Ja oczywiście powiedziałem, no ja na naturliści wiem, kim był Daniel Chodowiecki. Przy czym kompletnie nie wiedziałem, kim był Daniel Chodowiecki.
Ja nie wiem. Także, no dobrze, czyli tutaj jaka puenta?
To jest opinia taka, że Daniel Chodowiecki był 18-wiecznym grafikiem, bardzo słynnym w Niemczech, który pochodził z Gdańska. I którego uwielbiał Günter Grass. Günter Grass wymyślił taką ideę, aby stworzyć wspólny dom Gintera Grassa i Daniela Chodowieckiego w Gdańsku. I w momencie, jak ja w 2015 roku przyszedłem do Gdańska, to ta idea domu Chodowieckiego już ewoluowała w głowach urzędników i faktycznie w 2018 ten dom Chodowieckiego i Grassa został utworzony, I to była jakby czwarta filia Gdańskiej Galerii Miejskiej. Naturalnie wszyscy o Gdańskiej Galerii Miejskiej wiedzą, że to są trzy galerie. W 2018 roku okazało się, że mamy jeszcze jedno miejsce, jeszcze jedną placówkę związaną z polem literatury. Ta placówka została przemianowana bodajże 2 czy 3 lata temu na projekt Gdańsk Miasto Literatury. Prowadził go pan Marcin Hamkało i skupiła się głównie na literaturze, odchodząc już od historycznej narracji dotyczącej Grasa i Chodowieckiego. Natomiast co jest istotne w tej puencie, w tej przemianie? Ja w momencie, kiedy zaczynałem pracę w GGM-ie, tutaj pracowało 11 osób i skupiałem się na trzech galeriach, po czym nagle okazało się, że mam 22 osoby i 4 filie. I nastąpiła pewnego rodzaju schizma w instytucji, ponieważ jest odrębna strona dotycząca Gdańskiej Galerii Miejskiej i odrębna strona Gdańsk Miasto Literatury, więc to są jakby dwa odrębne projekty, ale prowadzone pod egidą jednej instytucji. Administracja tych dwóch instytucji jest połączona ze sobą, więc ja tutaj miałem trochę taką schizofreniczną sytuację, która mam nadzieję w przyszłości się wyklaruje. Także główna zmiana polegała na tym, że doszedł mi jeszcze jeden oddział. Też zmiany, to były takie, wiecie, wiesz, takie drobne zmiany, które udało mi się prowadzić. Na przykład na pewnym etapie uznaliśmy, że opiekunowie wystaw w trakcie pilnowania wystaw po prostu się nudzą. A w związku z czym udało się nam przekonać Urząd Miejski, żeby zatrudnić te osoby nie na zlecenie, tylko na umowę o pracę, ale żeby ich stanowiska przemianować ze stanowisk opiekunów wystaw na asystentów kuratorów. I teraz jak wchodzicie do GGM-u, każdy z opiekunów wystaw i opiekunek wystaw ma swój telefon służbowy, ma swój laptop i wykonuje prace producenckie dla kuratorów galerii w momencie, kiedy nie ma zwiedzających. Oczywiście, kiedy są zwiedzający, to opiekują się zwiedzającymi, ale tego czasu, kiedy nie ma zwiedzających, też trochę jest, więc tutaj, żeby się nie nudzić, to proponujemy współpracę z kuratorami, co jest o tyle cenne dla tych młodych osób, bo to zazwyczaj są młode osoby zaraz po studiach, że one w ten sposób nabywają producenckiego doświadczenia, które daje im później możliwości pracy w innych instytucjach kultury na wyższych stanowiskach. Więc to nie jest taki czas, kiedy siedzisz bezproduktywnie, pilnujesz wystawy, czytasz książkę, czy grasz na komórce w gierki, tylko faktycznie poznajesz działalność instytucji od strony jej bebeków, od strony papierów, od strony procedur, od strony kontaktów z artystami, też często wykonując drobne takie zadania producenckie typu załatwienie czegoś przez internet i tak dalej, i tak dalej. Takich zmian przez te 9 lat udało mi się wprowadzić, wydaje mi się, że całkiem sporo, powodując to, że ta instytucja zaczęła bardzo sprawnie funkcjonować i na dzień dzisiejszy jestem mega zadowolony z pracy moich pracowników tutaj Gdańskiej Galerii Miejskiej, ponieważ wydaje mi się, że są bardzo odpowiedzialni, samodzielni i w takiej sytuacji, jaką obecnie mamy, trochę bez królewia, bym mógł powiedzieć, ufam im na tyle, że wiem, że dadzą sobie radę. Mają plan wystaw, mają konkretne zadania producenckie, mają konkretne cele do wykonania jeszcze w tym roku, ale już też i w następnym, bo oczywiście plany są już ustalone na 25 rok. A ja mogę ze spokojnym sercem oddać im tą władzę i iść rano pracować do muzeum, a po południu o 16 jeszcze przybiegać do GGM-u i podpisywać dokumenty, bo wiem, że te dokumenty będą przygotowane we właściwy sposób i w pełnym uzgodnieniu programowym ze mną i z pracownikami. Także takim moim głównym sukcesem, o którym mógłbym powiedzieć po tych 9 latach Gdańskiej Galerii Miejskiej, tak naprawdę nie jest program merytoryczny. Oczywiście ja jestem mega dumny z programu merytorycznego, ale to jest przede wszystkim zasługa moich ludzi. Tak, przypomina mi się fraza jesteś swój chłop z 1670. Chodzi mi ogólnie o to, że udało mi się stworzyć taką sytuację, że nasz zespół programowy jest w stanie stworzyć bardzo ciekawy program w uzgodnieniu ze mną, ale też według własnego sumienia. I wydaje mi się, że to jest taki największy sukces tego, co udało mi się osiągnąć przez te ostatnie 9 lat w Gdańskiej Galerii Miejskiej.
Wspomniałeś, że no nie robiłeś dużo wystaw, ale GGM jako sprawnie naoliwiony mechanizm działa sam. Jakiś tam jednak musiałeś kierunek też trochę nadać tej instytucji. Jak zaczynałeś nią kierować, to Gdańska Galeria mi się kojarzyła z Grasem, z takim tym biennale sztuki pomorskiej. No w każdym razie z taką instytucją, która raczej stawia na lokalnych artystów, no i oczywiście na historię Grasa. Oraz jeszcze na rację jako taki flagowy projekt, który no, zaczynał jako festiwal światła i jakichś tam laserów, mappingu i tak dalej. A jakbyś określił ten program Gdańskiej Galerii teraz? Jakby na co wystawiacie, jakie treści przygotowujecie dla publiczności? No i kto się w tym GGM-ie pokazuje? Mniej więcej, tak powiedzmy.
Słuchaj, no, ja zrobiłem raptem kilka wystaw GGM-ie w tym czasie. Zrobiłem z Gabrysią Warzycką solową wystawę Przemka Branasa parę lat temu. Zrobiłem taką wystawę z kuratorem ze Słowacji, z Jarem, z Wargą, wchłonął w siebie cały wszechświat. Z ostatnich lat Pull the Trigger, wystawa malarstwa młodych twórców. W zeszłym roku zrobiłem taką dosyć sentymentalną wystawę Do widzenia do jutra, gdzie dla odmiany chciałem się właśnie skupić na środowisku lokalnym, no ale zaprosiłem tak fajnych artystów, że naprawdę klasa wystawa. W swoim założeniu, w momencie, kiedy galeria powstawała w 2009 roku, idea jej powstania polegała na tym, że ona miała być trochę przeciwwagą dla CSW Łaźnia. W takim znaczeniu, że CSW Łaźnia stawiała na międzynarodowe projekty, na projekty z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej, cały cykl Jadzi Harzyńskiej i Ryszarda Kluczyńskiego Art and Science Meeting to był zawsze wiodący nurt w CSW Łaźnia. I lokalne środowisko zaczęło odczuwać brak możliwości wystawienniczych. W związku z czym Urząd Miasta postanowił stworzyć sieć niewielkich galerii, ale zlokalizowanych w centrum miasta, które w założeniu miały prezentować głównie lokalnych twórców. To miała być faktycznie lokalna sieć galerii skupiona na tym, co się dzieje w Gdańsku, na Pomorzu, w Trójmieście. Tylko że zaprosili Iwonę Bigos, która miała bardzo dobre kontakty w Niemczech ze względu na swoje wykształcenie i też zamieszkanie w Bremie. I Iwona bardzo stawiała w tym pierwszym okresie nacisk na współpracę również z artystami niemieckimi. To środowisko z Bremy, środowisko z Niemiec miała świetnie rozpoznane. Też miała świetne kontakty z Günterem Grassem, w związku z czym Günter Grass, dopóki żył, często odwiedzał galerię, przyjeżdżał do Gdańska, żywo uczestniczył w programie działań galerii. I nagle, może nie nagle, ale no niestety w pewnym momencie Günter Grass odszedł też pan prezydent Paweł Adamowicz, szef, i ta narracja grasowska zaczęła się sypać. My w pewnym momencie też poczuliśmy pewnego rodzaju wyczerpanie tematu Grasa. Już był Gras a Kaszuby, Gras a feminizm, różne inne.
Och, tak, przepraszam.
Dokładnie. Więc w pewnym momencie z Marią Sasin doszliśmy do wniosku, że okej, niech ta galeria się wciąż nazywa Gdańska Galeria Gintera Grassa, ale jednak skupiamy się na prezentacji współczesnych twórców, współczesnych historii, też czasami z odniesieniami do historii, tak jak teraz pokazujemy Marinę Grzinic w tej galerii ze Słowenii, ale jednak stawiamy na wątki nieco inne niż literackie, nieco inne niż związane z Grassem. Tym bardziej, że to był pewnego rodzaju paradoks tak naprawdę, dlatego że Günter Grass faktycznie w 1999 roku dostał Nobla, ale on dostał Nobla z literatury, a my jednocześnie mamy ponad 140 jego prac graficznych i rzeźbiarskich w naszej kolekcji, więc my pokazywaliśmy jego dzieła plastyczne, starając się nadmieniać, że to jest noblista literacki. Więc to był taki paradoks, który trochę wykluczał dalsze możliwości wyczerpywania tematów grasowskich. Iwona Dorota Bigos od samego początku stwierdziła, że nie ma lokalności bez kontekstu międzynarodowego. I ona od samego początku też już stawiała na współpracę pomiędzy lokalnym środowiskiem, ale też środowiskiem ogólnopolskim i międzynarodowym. Ja to trochę dokręciłem jeszcze bardziej, jak przyszedłem, i I zdecydowanie zaczęliśmy pokazywać ogólnopolskich twórców, też z wątkami europejskimi, tam chociażby, nie wiem, Jeremy Deller, Paulina Łowska, a cały szereg innych twórców. I moim pomysłem na Gdańską Galerię Miejską przez te 9 lat było to, żeby nie zaprzeczać temu, że jesteśmy lokalni, bo akurat Gdańsk ma to szczęście, to wybitne szczęście, że tutaj jest bardzo dużo świetnych lokalnych artystów. Jest Julita Buciek, jest Anka Królikiewicz, jest Dorota Nieznalska, jest Grzegorz Klaman, jest naprawdę cały szereg wybitnych twórców, których zna cała Polska. Więc ta lokalność to nie jest taka lokalność, której powinniśmy się wstydzić, że to jakaś prowincja czy coś. Nie, to są super wyjątkowi twórcy, twórczynie na światowym poziomie, których możemy pokazywać, ale żeby robić to mądrze, zapraszamy do współpracy też środowiska z całej Polski i też, tak jak wspomniałem, za granicę, więc staramy się tak miksować ten program, żeby pokazywać różne wątki z różnych kontekstów, po to, aby wpisywać sztukę gdańską w ogólnopolską narrację na temat sztuki. My nie robimy tak, że zamykamy się z lokalnymi artystami w galerii, tylko my staramy się pokazywać Polsce, że nasi lokalni artyści są super zajebiści i należy w nich inwestować na różnych innych wystawach, innych galeriach. I mam nadzieję, że to w jakiejś mierze udało nam się zrobić. Oczywiście każda z tych trzech galerii, które funkcjonują jako Galerie Sztuki Współczesnej, ma troszkę inny profil. Wspomniałaś o tym, że pokazujemy młodych twórców. No tutaj przede wszystkim, jeżeli chodzi o młodych twórców, prym wiedzie Gabriela Warzycka-Tutak, która prowadzi galerię przy ulicy Piwnej i ona faktycznie jest mocno sfokusowana na wyłapywanie młodych wschodzących gwiazd i robi to z doskonałym wyczuciem. Ale też nie ukrywam, że pokazujemy i artystów w średnim wieku. Ja na przykład na wystawie Do widzenia do jutra pokazywałem nieżyjącego już pana profesora Włodzimierza Łajminga. Także to nie jest tak, że mamy tylko takie klapki, że młodzież, młodzież, młodzież. Raczej staramy się oddać sprawiedliwość środowisku lokalnemu w oparciu o ogólnopolskie trendy.
Jeszcze poruszę temat narracji, bo to jest taka też impreza, która trwa już ileś tam lat. I co dalej z tym wydarzeniem, które ma kolejne edycje, to jest przyjemne, ale jakby wiesz, formuła jest taka sama, jest to spacer, jak na przykład przyjeżdża się, my tak dyskutujemy na przykład w redakcji, przydałoby się tutaj jakaś taka ewolucja tej imprezy, ale nie wiem, czy coś takiego jest planowane, czy raczej jeszcze gdańszczanie będą się raczyć narracjami w takiej utartej formie.
Powiem ci szczerze, z mojej perspektywy ja też faktycznie czuję się lekko zmęczony narracjami, tymi listopadowymi spacerami, ponieważ zaliczyłem ich już 9. Natomiast musimy wejść na pewien poziom meta. Musimy przyjrzeć się, zastanowić się, jacy są gdańszczanie. Gdańszczanie są takimi ludźmi, którzy bardzo cenią sobie tradycję, bardzo się zakorzeniają w historii i dla nich ta 15. obecna edycja, czy 16., którą planujemy, jest czymś, co jest już wpisane w ich kalendarz. W takim znaczeniu, że oni wiedzą, że będzie listopad, będą narracje, będzie zimno, będzie spacer. I oni tego oczekują. Publiczność narracji waha się przez 2 listopadowe wieczory w okolicach między 8 a 10 tysięcy osób, które pomiędzy godziną 18 a 24 przechodzą przez dzielnicę. I to jest trochę tak, że ludzie czekają na te spacery. Oni wiedzą, czego się mogą spodziewać, lubią komentować narracje, lubią narzekać na narracje, że prace zawsze są z każdej edycji, na każdą edycję albo gorsze, albo lepsze. Jest to coś, co zawsze wzbudza żywe dyskusje. I my faktycznie zastanawialiśmy się nad zmianą formuły. Nawet już nie pamiętam, które, ale przy jednej edycji było tak, że nie organizowaliśmy spacerów, tylko dawaliśmy mapki, nie było przewodników, każdy mógł sobie zwiedzać jak chce, ale okazało się to trafieniem kuli w płot, bo ludzie, nasi zwiedzający pytali się nas, dlaczego nie ma przewodników, dlaczego nie ma spacerów z omówieniem konkretnych prac. Więc z jednej strony ja rozumiem pewnego rodzaju być może zmęczenie tą formułą, Ale z drugiej strony ta frekwencja, która nie ustępuje, nie zmniejsza się z roku na rok, tak naprawdę daje nam wiarę w to, że ta formuła jest na tyle sprawdzona, że jest OK. Teraz jest ogłoszony konkurs na kolejnych kuratorów narracji. On upływa jakoś wkrótce, z tego co pamiętam. Szczegóły są oczywiście na stronie IKM-u, GGM-u i narracji. I na przykład tak jak teraz w przypadku Niedźwiednika, no my też chcieliśmy podejść do tematu od innej strony. Kuratorzy, którzy wygrali tą edycję narracji, która będzie się już za chwilę w Gdańsku, postanowili stworzyć z dzielnicy Niedźwiednik kurort uzdrowiskowy. I też w tym zespole kuratorskim jest osoba, która jest architektką. I liczyliśmy właśnie na nieco inne podejście do narracji. Nie mogę zdradzić, jak te narracje będą wyglądały. Mam nadzieję, że to będzie zaskoczeniem dla wszystkich. Ja mocno trzymam kciuki za obecnych kuratorów. Myślimy oczywiście nad pewnymi korektami formuły narracyjnej, ale też nie chcielibyśmy totalnie zmieniać funkcjonowania tego festiwalu z tej racji, że ludzie są po prostu przyzwyczajeni i wydaje mi się, że już jest to na tyle rozpoznawalny na skalę polską projekt, że ściąga swoich biernych fanów. Problem jest trochę inny, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o narrację, bo my cały czas dysponujemy na budżetach, które są jeszcze z 15 roku, z 17 roku i tak naprawdę to jest największy problem narracji, że z edycji na edycję tak naprawdę przez inflację mamy coraz mniejsze środki i to niestety ludzie zauważają, że instalacje, które wykonujemy są mniej spektakularne, z mniejszym rozmachem, jest tych artystów mniej, kiedyś to było prawie 30 artystów na jeden festiwal, teraz tych artystów jest tam zwykle około 15 i no i tutaj jest przede wszystkim wielki problem z środkami finansowymi. W tym roku akurat udało się, że mamy wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i tutaj jestem bardzo wdzięczny za tą formę pomocy przy narracjach. Niemniej kolejni kuratorzy, którzy stają w szranki, żeby przygotować koncepcję, no po prostu liczą się z tym, że te pieniądze, które im oferujemy, nie są tymi samymi pieniędzmi, które były parę lat temu.
I jak w tym kontekście, nie wiem czy chcesz odpowiedzieć na to pytanie, ale może możesz, oceniasz politykę Gdańska, miasta względem kultury? No mówisz, że operujecie na budżetach z 2015 roku i zastanawiam się, jak to jest możliwe, bo to było prawie 10 lat temu.
No nie ukrywam, jest to spory problem wielu instytucji. Tym bardziej, że koszty administracyjne, koszty utrzymania pracowników również rosną. Tutaj no, muszę przyznać, że miasto Gdańsk, przynajmniej jeżeli chodzi o sferę pracowniczą, wspiera nas i daje podwyżki pracownikom kultury raz na jakiś czas. Nie są to jakieś super duże podwyżki, to są podwyżki rzędu 500 zł brutto, ale no, zawsze jest to jakoś ratujące w budżetach. Ale jednocześnie przy wzroście kosztów administracyjnych koszty merytoryczne jednocześnie spadają, bo z czegoś trzeba pokrywać te koszty. Więc wydaje mi się, że to jest ogólny problem nie tylko Gdańska, ale też wielu innych instytucji w Polsce. Wiadomo, że w pierwszej kolejności trzeba utrzymać żłobki, trzeba utrzymać drogi, trzeba utrzymać wiele ważnych aspektów infrastrukturalnych w mieście. No i ta kultura zawsze zostaje tam na tym końcu, tak, jako taka, że no oni sobie poradzą, tak, to są artyści, coś tam domalują, będzie okej, no nie? Także no tutaj to jest kłopot z pewnością, ale z drugiej strony też patrząc się na jakby skalę porównawczą z innymi miastami, to mam wrażenie też, że Gdańsk ma bardzo dużo ciekawych programów pomocowych dla ludzi kultury, ma cały system wspierania małych księgarni, wykupuje niesprzedawane nakłady książek, ma szereg grantów dla artystów. Gdańsk jako jedno z niewielu miast planowo wprowadziło plan przyznawania pracowni artystom, które artyści mogły zajmować przez okres kilku lat. Także tych możliwości tak naprawdę Gdańsk w porównaniu z innymi miastami daje bardzo dużo. Ale z drugiej strony też liczy na samoorganizację twórców w tym, żeby byli w stanie swoimi siłami urządzić się w tych warunkach, które są dostępne i możliwe.
Jeśli chodzi o organizację, nie wiem czy pieniądze, ale może zaraz mi odpowiesz, bo też ty zastępujesz w Muzeum Narodowym w Gdańsku poprzedniego dyrektora Jacka Friedricha, profesora. I tam powodem jego odwołania był brak szansy na rychłą realizację planu działalności muzeum na lata 2023-2009, który został zatwierdzony przez kierownictwo resortu. Rozumiem, że poprzednie kierownictwo. I zastanawiam się, jak to rozumieć, co to miał być za, czemu ten plan działań nie mógł być realizowany i co w takim razie, skoro tego planu, jak rozumiem, nie ma.
Nie chciałbym się wypowiadać za Jacka Friedricha, ponieważ no to by było nieeleganckie po prostu. Jacek Friedrich, profesor Jacek Friedrich sam postanowił zrezygnować ze swojego stanowiska, wrócić na uczelnię. Jest świetnym wykładowcą, którego uwielbiają studenci, i oddać się pracy naukowej. Także tutaj nie chciałbym komentować jego decyzji w żaden sposób. Nie będę też negował jego dorobku w żaden sposób, bo że starał się prowadzić to muzeum najlepiej w związku z tym, jakie miał możliwości. Jacek Friedrich między innymi chciał zbudować odrębny budynek przy Kościele Mariackim, gdzie można by było wystawić sąd ostateczny Hansa Memlinga. Być może to jest jakimś powodem braku realizacji tego programu, bo faktycznie ten odrębny budynek wpisywał w swoją koncepcję programową, a do tego nie doszło i nie dojdzie, nie będzie odrębnego gmachu dla tego bardzo ważnego dla Gdańska tryptyku, więc być może to był jakiś wytryk, ale nie znam kulis tej sprawy. Szczerze mówiąc, bardzo chcę się spotkać z profesorem Jackiem Friedrichem, żeby porozmawiać z nim o muzeum, o tym, jak mu się tutaj pracowało, jakie miał wizje na to muzeum, jakie widział zagrożenia, a jakie szanse dla muzeum. W żaden sposób nie chcę przekreślać jego kilkuletniego dorobku w tym miejscu. Zrezygnował na własną prośbę i wydaje mi się, że należy się mu duży szacunek za to, co zrobił do tej pory.
No dobrze, to przejdźmy do twojego pomysłu na Muzeum Narodowe. Z jakimś programem musiałeś wystartować w konkursie?
No niestety musiałem.
Wiesz, możesz tam mówić, że przede wszystkim ludzie, ale coś musiałeś zaproponować, jakąś wizję.
Z moim programem można się śmiało zapoznać, ponieważ jest umieszczony na BIP-ie muzeum, a także każdy, kto jest ciekawy mojego programu, może tam śmiało zajrzeć, gdzie są upubliczniony i można się dowiedzieć. Ja w moim programie tak naprawdę wyszedłem z założenia, że nie będę pisał o działaniach programowych, które chciałbym ja stworzyć. Ponieważ stwierdziłem, że jednak w instytucji, gdzie pracuje 170 osób, w tym około 60 pracowników merytorycznych, pomysłów na wystawy, na działania badawcze, działania naukowe, działania edukacyjne jest naprawdę wystarczająco dużo. Należy je tylko uruchomić, należy je tylko wdrożyć, należy wybrać te z nich, które są ciekawe, a które nie są ciekawe. Więc ja tak naprawdę w moim programie skupiłem się na trzech takich podstawowych rzeczach, czyli usprawnieniem komunikacji między pracownikami. W tym momencie Muzeum Narodowe Gdańskie ma oddziały sztuki dawnej, oddział etnograficzny, oddział sztuki nowoczesnej w Oliwie, oddział Nomus, dział fotografii i zieloną bramę. W sumie 6 plus oczywiście jeszcze Muzeum Hymnu Narodowego w Endominie oraz w Aplewie Wielkim jest Muzeum Tradycji Szlacheckiej, czyli w sumie 8 jakby działów i oddziałów łącznie. A więc skupienie tych wszystkich ludzi wokół jednej idei jest bardzo dużym zadaniem dla mnie. Ja chcę, żeby te oddziały o bardzo różnych proweniencjach, o bardzo różnych metodach działania gdzieś zaczęły się widzieć w swojej perspektywie, zaczęły być może współpracę między sobą. Zajmują się bardzo różnymi bajkami, bardzo różnymi historiami, zdaję sobie z tego sprawę, ale chciałbym, aby to muzeum wypracowało na tyle swoją tożsamość, by działania wszystkich tych działów i oddziałów były postrzegane jako wspólne. ten wyraz wspólne będzie tutaj przeze mnie bardzo często podkreślany. Druga rzecz to poprawienie infrastruktury, bo niestety, ale okazuje się, że każdy z budynków Muzeum Narodowego w Gdańsku ma swoje za uszami, tu się sypie, tutaj grzyb, tutaj gniazdo os, tutaj kwestia remontu wozowni, tutaj kwestia remontu powozowni, bo mamy i wozowni, i powozownie. Także jest bardzo dużo takich rzeczy do wykonania związanych z poprawą infrastruktury muzeum. Trzeci filar jakby programu, który zapisałem, to poprawa widzialności Muzeum w Gdańsku. Nie wiem, czy wiesz, ale Muzeum w Gdańsku jest jednym z najstarszych muzeów w Polsce, ma 150 lat, a jednocześnie...
Ja tam nie chodzę. To takie złośliwe oczywiście, ale to jest prawda, że a propos widzialności, to jest instytucja, którą omijam, jak jestem w Gdańsku.
Właśnie. Wszyscy kojarzą Muzeum Krakowskie, wszyscy kojarzą Muzeum w Warszawie. A ten Gdańsk tak jakoś zawsze jest ukryty, on gdzieś jest tam na tej Toruńskiej albo w tej Oliwie i jakoś pomimo tego, że w tym roku na przykład Muzeum Gdańskie operuje budżetem rzędu 26 milionów złotych i ma naprawdę bardzo dużo różnych grantów dodatkowych, czy to z KPO, czy z funduszy norweskich, czy z specjalnych dotacji celowych, one nie są jakby super widziane na zewnątrz, pomimo bardzo fajnego zespołu PR-owego, w środowisku przynajmniej tym współczesnym, bo wiesz, my teraz sobie rozmawiamy w takiej banieczce sztuki współczesnej, prawda? Natomiast bardzo dużo ludzi, którzy zajmują się czy to sztuką dawną, czy to sztuką nowożytną, i być może dla nich te działania Muzeum Gdańskiego są bardziej czytelne i widzialne, więc ja się tutaj nie upieram, że tak nie jest. Ale wzmocnienie jakby wizerunkowe dla Muzeum w Gdańsku jest dla mnie takim priorytetem, jednym z trzech filarów, o których piszę w swoim programie, tak aby też ta działalność była rozpatrywana w kontekście najważniejszych polskich muzeów na zewnątrz. Trzy rzeczy, które zawarłem w programie i nie doszukacie się tam historii pod tytułem a w przyszłym roku zobaczymy tutaj, nie wiem, Tamarę Łępicką albo w przyszłym roku
nie,
zobaczymy...
Nie, jak to? Liczyłam. Liczyłam na to. Tamary nie będzie.
Czy Chełmuńskiego? Nie, nie. Takich rzeczy nie wpisywałem do tego programu. Ale liczę na to, że takie wystawy będziemy robić. No, był jeden świetny strzał, wystawa Hangora, która faktycznie przyciągnęła tłumy ludzi i to faktycznie był taki sukces medialny Muzeum w Gdańsku chwilę temu.
A czy masz jakąś taką refleksję ogólnoinstytucjonalną, bo teraz jest duża taka debata o tym, czy może ona się na razie rozlega gdzieś kuluarowo przy okazji też różnych przetasowań w Warszawie. Po co mają być instytucje, dla kogo mają być instytucje, ile mają ludzie pracować w instytucjach, to jedno, jakie tam są warunki pracy, ale też na przykład to jest pokazywane, a także jaki jest stosunek instytucji do na przykład artystów, którzy czują się cały czas gdzieś tam jednak marginalizowani, wykluczani w tym procesie. Jak myślisz, jaką instytucją, dla kogo będzie Muzeum Narodowe w Gdańsku?
Tutaj w sumie mam jakby dwie odpowiedzi na to, na twoje pytanie, bo przede wszystkim musimy sobie zadać pytanie, czym różni się muzeum od galerii. Ja już pracując w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu zrozumiałem jedną podstawową zasadę. Galerie współpracują z artystami, mają żywy dialog z twórcami, podejmują się dyskusji, podejmują współprac, podejmują produkcji prac. To są takie bardzo bezpośrednie relacje z osobami twórczymi. Natomiast głównym kontrahentem w pracy merytorycznej muzeum jest dzieło sztuki jako obiekt. I cokolwiek by się nie działo, jakkolwiek muzeum by nie pracowało z artystami, zawsze tym efektem, którego będzie oczekiwało muzeum, jest obiekt artystyczny, który należy zabezpieczyć, należy pokazać, należy zewidencjonować, należy wypożyczyć na zewnątrz i to jest jakby główne zainteresowanie muzeum. Więc jeżeli pytasz mnie o współpracę z artystami, jak najbardziej, mam nadzieję, że muzeum będzie współpracowało z artystami, ale z tym zastrzeżeniem, że jednak priorytetem dla muzeum jednak zawsze jest to, co artysta jest w stanie stworzyć dla muzeum, co jest w stanie dać dla muzeum. Także na pewno nie jesteśmy taką instytucją, brzydko to nazwę, przepraszam, charytatywną, ale z drugiej strony też oczywiście nie zamykamy się na współpracę z artystami. Ja postaram się dbać o to, aby nasze umowy i stawki były godne i niewykluczające artystów. Niemniej zawsze w tej perspektywie górnej mamy jednak na myśli obiekt. Galeria nie zostawia sobie obiektów w kolekcji, a muzeum jednak zostaje z tym obiektem i musi zadbać o to, aby ten obiekt nie rozpadł się po 2-3 miesiącach, aby ten obiekt nie spleśniał, aby ten obiekt nie zżarły robale. Więc to jest cały taki szereg systemów prac, które dotyczą po prostu pracy muzealnej. Pamiętajmy, że muzeum to jest też instytucja, która jest nakierowana na badania historyczne, na utrzymywanie i kultywowanie twórców, głównie nieżyjących, na tworzenie bezpiecznego miejsca dla dorobku artystów sprzed lat. I to jest jakby główna perspektywa muzeum. Natomiast pytałaś się mnie jakiś czas temu, czy uważam, że muzea powinny być współczesne. I tutaj a propos tej właśnie dyskusji na temat możliwości współpracy z artystami, też chciałbym powiedzieć i podkreślić, że muzea muszą być współczesne. Przy czym nie w myśleniu o współczesności jako o wystawianiu prac współczesnych twórców, ale muzea powinny być współczesne jako miejsca, które wchodzą w narrację, która dotyczy chociażby zmian klimatycznych, która wchodzi w kwestie wspierania grup mniejszościowych, która wspiera osoby z niepełnosprawnościami, która wspiera lokalne różne grupy, która jest odpowiedzialna za swoje działania, która stara się pobudzać intelektualnie, artystycznie środowisko. Więc tak naprawdę muzeum nie zamyka się jedynie na współpracę z artystami, ale ma też szereg ważnych rzeczy do spełnienia, być może nie bezpośrednio związanych z osobami twórczymi, ale animując współczesność, w której żyjemy, tworząc narrację, tworząc pewną dyskusję, która dotyka współczesności, która dotyka współczesnego człowieka, współczesnego odbiorcę, widza, i który to widz powinien się odnajdywać w tym, co muzeum jest mu w stanie zaoferować. Także i to jest widoczne, to już jest widoczne w wielu polskich muzeach, że odchodzi się od takiego smętnego pokazywania zakurzonych obiektów na wystawach, ale każda wystawa tak naprawdę opatrzona jest dużym programem dodatkowych atrakcji typu wydarzenia edukacyjne, wykłady, dyskusje, często pikniki, często jakieś zajęcia animacyjne, często wchodzi we współpracę z różnymi stowarzyszeniami, grupami odbiorców, stara się tak stworzyć program dodatkowy, animacyjny do każdej z wystaw, by te wystawy po prostu żyły we współczesności. Więc na pytanie, czy muzeum będzie się zajmowało współczesnością, tak, jak najbardziej, w bardzo szerokim aspekcie społecznym.
Z tego, co rozumiem, muzeum może być współczesne, ale będzie się jednak koncentrować na tych dziełach już skończonych i też często artystach nieżyjących. Czy są jakieś palące sprawy w muzeum, które na przykład, nie wiem, jakieś pleśniejące prace, jakieś problemy w dziale konserwacji, które widzisz, że trzeba będzie zrobić, no, że to są twoje priorytety?
Tak, oczywiście. No niestety, ale oddział sztuki dawnej jest pilnie do wyremontowania, bo faktycznie jest tam duży problem, jeżeli chodzi o sam budynek, ale też na przykład z Sądu Ostatecznym Hansa Memlinga. W tym momencie prowadzony jest program konserwacji, który mamy nadzieję zakończyć w tym roku i który spowoduje to, że zamkniemy Sąd Ostateczny Memlinga w przyszłym roku, prawdopodobnie aż na 2 lata. W celach konserwatorskich, ponieważ ta konserwacja jest już niezbędna przy tym obrazie. Właściwie każdy z budynków, którym dysponuje muzeum, ma pewne felery techniczne, czy to właśnie gdzieś jakieś pleśniące miejsca, czy to jakieś potrzeby remontu. O dziwo nawet Nomus, który jest najmłodszym nabytkiem muzeum, też jest kłopotliwy, ponieważ okazuje się, że wody gruntowe niestety dostają się do piwnicy Nomusu i w związku z tym trzeba było ewakuować pracę na wyższe piętra, ponieważ piwnice Nomusu są mokre i zalewane. Także tych problemów infrastrukturalnych jest naprawdę sporo w muzeum i I faktycznie to jest jakby pierwsza rzecz, którą będziemy starali się starać wyprostować, chociaż no, zakładam, że to są duże nakłady finansowe i tutaj będziemy liczyli na pomoc ministerstwa w tej sprawie. Natomiast to nie jest też tak, że skupiamy się jedynie na starych i nieżyjących artystach. To jest na przykład właśnie kwestia Nomusu, o którym wspomniałem. Za parę dni, 15 października, mamy kolejne zebranie Komisji Zakupu prac do Nomusa. Mamy do wydania w tym momencie 300 tysięcy złotych na zakupy prac. Był ogłoszony konkurs na prace artystyczne do Nomusa. Jest ponad 120 zgłoszeń z tego, co słyszałem, do tej kolekcji. Także też będziemy skupować prace współczesnych, żyjących twórców, którzy się do nas zgłaszają i też będziemy starać się patrzeć na to, co się obecnie dzieje w sztuce współczesnej i sukcesywnie pozyskiwać prace współczesnych artystów. Po to, aby tworzyć bazę pod przyszłe pokolenia, aby też dać pewnego rodzaju świadectwo czasom, w których żyjemy. Także tutaj nie zamykamy się na pewno tylko na nieżyjących i starych, ale też staramy się śledzić bacznie nową narrację, która się w tym momencie tworzy.
No właśnie, poruszyłeś dobry temat, czyli Nomus. Ja mam wrażenie, że Nomus niestety trochę siadł, w tym sensie, że było bardzo dużo środowiskowo oczekiwania wobec tego miejsca, a jest to przestrzeń, która działa stosunkowo skromnie. Nomus ma swoją kolekcję, widzę, że jest jakaś wystawa, nawet teraz, ale myślę, że oczekiwania były no jednak dużo większe niż to, co się dzieje aktualnie w Nomusie. I czy można, jest jakaś nadzieja, że to miejsce się rozkręci, że zostaną tam zaproponowane na przykład jakieś ciekawe wystawy problemowe, będzie jakiś taki silny impuls, żeby do tego Nomusa faktycznie się wybrać?
No, mam taką nadzieję. Mam taką nadzieję. Wiem, że Małgosia Zwolicka, czyli kuratorka działu fotografii, oraz Ola Grządkowska, kierowniczka Nomusu, pilnie pracują nad stworzeniem ciekawej oferty. Kłopotem do tej pory, wydaje mi się, była kwestia rozdzielania dotacji finansowych na poszczególne oddziały. Muzeum do tej pory dużo większy nacisk kładło na wystawy z czasów wcześniejszych. Nomus był niedofinansowany do tego stopnia, że zimą zeszłego roku Nomus był w ogóle zamknięty, ponieważ stwierdzono, że ogrzewanie tego budynku kosztuje tyle, że nie jest w stanie się utrzymać. Ja też z tego krótkiego okresu, który zdążyłem spędzić w muzeum, bo jestem dopiero od 1 października, czyli dzisiaj jestem de facto 9 dzień bez weekendu, znaczy z weekendem, zdążyłem zauważyć, że gro budżetu idzie jednak na administrację i na utrzymanie pracowników. Około 66% budżetu muzeum to są koszty utrzymania pracowników. A na budżet merytoryczny de facto jest mała część i kuratorzy, kierownicy poszczególnych działów opierają się w dużej mierze na specjalnych dotacjach, które pozyskują czy to z KPO, czy to z różnych innych programów pomocowych. I tutaj mam nadzieję też, że Nomus uda się rozkręcić trochę za pomocą takich dotacji. Ja też bardzo sekunduję dziewczynom, ponieważ trochę z zazdrością przyglądam się działalności Pawilonu Czterech Kopuł we Wrocławiu, który ma świetną kolekcję, którą prezentuje, ale to jest dużo większy budynek też przy okazji. No, w tym momencie Nomus ma problemy z magazynami, więc sale wystawiennicze też trochę pełnią funkcję magazynów, co tutaj ukrywać.
To bo są zalewane te magazyny, czy?
Są piwnica jest zalewana, ale po prostu tyle dużo, że w celu zabezpieczenia część sal wystawienniczych służą właśnie za magazyny, co nie jest dobrym pomysłem. Także będziemy na pewno pracować z dziewczynami. Ja wiem, że mają dużo świetnych pomysłów i Gosia Zwolicka, i Ola Grządkowska, i mam nadzieję, że usłyszycie o tych nazwiskach w różnych kontekstach, ponieważ tam tworzy się bardzo fajny team dotyczący właśnie promocji sztuki współczesnej. Także będę na pewno parł do tego, aby też Nomus był taką flagowym oddziałem muzeum. Jest to o tyle trudne, że tam są pewne skomplikowane zależności. Nomus leży na działce miejskiej, kolekcja Abomusa, która zbudowana, to również jest depozyt miasta Gdańska, pomimo tego, że Nowóz jest ministerialny, więc słyszę sprawy tam do rozwiązania, jeżeli chodzi o kwestie przynależności do poszczególnych organizatorów.
Wiecie, może musi ministra Wróblewska uczynić gest Glińskiego i za jakieś grube miliony wykupić, niczym damy z łasiczką, tylko że tym razem Nomusa.
Byłbym bardzo zadowolony przy takiej sytuacji.
Dar dla Gdańska. Dobra, Piotr, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Trzymam kciuki za twoją przemianę w nobliwego pana dyrektora muzeum. I oczywiście no czekam na jakieś, mam nadzieję, pozytywne zmiany w muzeum. Czy chcesz jeszcze może, nie wiem, na coś zaprosić publiczność? Czego się można spodziewać po Muzeum Narodowym? Albo no, w GGM-ie to wiem, że zaraz się zbliżają narracje.
Zapraszam na pewno do polajkowania strony Muzeum Narodowego, bo ona za chwilkę się zmieni. Właśnie trwają prace nad ukończeniem jej nowego layoutu. Mam nadzieję, że będzie atrakcyjna dla Państwa i z niej będzie się można dowiedzieć o wszystkich działaniach, które będziemy planować w najbliższym czasie. Jeżeli ktoś nigdy nie wchodził na stronę muzeum, to zapraszam, można się dowiedzieć fajnych rzeczy. No i mam nadzieję, że uda się nam rozhulać tę łajbę.
Zapraszam także Państwa do odkrycia Muzeum Narodowego w Gdańsku. Jeśli tak jak ja omijacie to miejsce, to może teraz jest szansa, że jednak Wasza stopa tam stanie, do czego zachęcam serdecznie. I jeszcze raz, Piotr, dziękuję ci za rozmowę.
Dziękuję, do usłyszenia.
A ja zapraszam Państwa za 2 tygodnie na kolejny odcinek. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Godzina Szumu. Na następne zapraszam za 2 tygodnie. Szukaj nas na popularnych platformach streamingowych. Możesz też wesprzeć naszą działalność w serwisie Patronite, gdzie funkcjonujemy pod adresem patronite.pl/magazyn-szum. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sztuce współczesnej w Polsce, zapraszam na stronę magazynszum.pl. Do usłyszenia.